Popołudnie z kryminałem.
Dariusz Kapała, dzień dobry. Dziś w audycji wrócimy do procesu w sprawie głośnego zabójstwa mieszkanki Głuchowa w powiecie łańcuckim. Przypomnę, że o dokonanie zbrodni jest oskarżony szwagier młodej kobiety. Na ostatniej rozprawie końcowe wnioski przedstawiły strony postępowania. Będą też bieżące informacje z kroniki kryminalnej. Zaczynamy od dramatycznych wydarzeń w Sanoku w miniony czwartek. Tragicznie zakończyła się policyjna interwencja w jednym z mieszkań przy ulicy Sadowej. Funkcjonariusze byli zmuszeni użyć broni. Strzelili do 46-letniego agresywnego mężczyzny, który wcześniej zabił 69-letnią matkę, a następnie ranił dwóch policjantów i strażaka. O szczegółach komisarz Piotr Wojtunik, rzecznik komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.
Około godziny 10 policjanci otrzymali informację o agresywnym mężczyźnie, który zamknął się ze swoją matką w jednym z mieszkań w Sanoku. Z uwagi na to, że w mieszkaniu włączył się czujnik gazu, istniało podejrzenie, że mógł odkręcić kurki z gazem, dlatego podjęto decyzję o wejściu do środka. Agresywny mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem dwóch policjantów oraz strażaka. Policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego, jednak te nie skutkowały, użyli broni służbowej.
Mimo reanimacji nie udało się uratować życia napastnika. Nasz reporter rozmawiał z jednym z mieszkańców bloku, w którym doszło do tragedii. Mężczyzna zwrócił uwagę na fakt, że napastnik leczył się psychiatrycznie.
Widziałem to, bo stałem akuratnie na drabinie i malowałem gałązki, które poobcinałem wczoraj. Byłem zaskoczony, że w pewnym momencie widziałem helikopter, który ląduje mniej więcej między blokami. Tak z daleka to wyglądało, że tuż przy blokach. Resztę dowiedziałem się z telefonu od żony. Prawdopodobnie ludzie sobie zdawali sprawę, że to człowiek jest chory. No ten chłopak tak się zachowywał nieraz, no ale nie stwarzał nigdy takiego jakiegoś zagrożenia. Z tego przecież widzenia znamy od lat. No a to tragedia. Matkę zabić.
Stan rannych funkcjonariuszy jest stabilny. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznych wydarzeń w Sanoku. Rzeszowski sąd tymczasowo aresztował na 3 miesiące 46-letniego mężczyznę podejrzanego o zranienie nożem swojego brata. Do zdarzenia doszło wieczorem 15 listopada w mieszkaniu przy ulicy Zbyszewskiego w Rzeszowie. Relacjonuje podkomisarz Magdalena Żuk z Komendy Miejskiej Policji.
Interweniujący policjanci w jednym z mieszkań zastali mężczyznę z widocznymi obrażeniami. Kontakt ze zranionym 44-latkiem był utrudniony. Mężczyzna nie odpowiadał na pytania policjantów. Podczas sprawdzania mieszkania w toalecie mundurowi ujawnili drugiego mężczyznę. Jak się okazało, był to starszy brat pokrzywdzonego. Funkcjonariusze ustalili, że chwilę przed zdarzeniem obaj pili alkohol. W trakcie spotkania pokłócili się. Wtedy 46-latek sięgnął po nóż i dwukrotnie zranił brata, zadając mu dwa ciosy, jeden w okolice pachy, a drugi w okolicę żeber. Na szczęście żaden z nich nie zagrażał jego życiu.
Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 44-latka, nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Dwanaście osób odpowie przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Prokuratura Regionalna zakończyła śledztwo w tej sprawie. Oskarżeni mieli w latach 2013-2014 wyprowadzić cały majątek należący do jednej z rzeszowskich spółek, przenosząc go na nową utworzoną spółkę w zamian za pakiet bezwartościowych akcji. Skutkiem tych działań było wyrządzenie szkody w majątku upadłej obecnie spółki w wysokości prawie 64 milionów złotych. Oskarżeni swoimi działaniami udaremnili też 84 wierzycielom odzyskanie ponad 90 milionów złotych. Grozi im do 10 lat więzienia. Oskarżeni to mieszkańcy województw podkarpackiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Upadła spółka prowadziła działalność wielobranżową, ale zajmowała się głównie wynajmem i zarządzaniem kilkudziesięcioma nieruchomościami, które wchodziły w skład majątku spółki.
Popołudnie z kryminałem.
Przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie zakończył się proces w sprawie zabójstwa mieszkanki Głuchowa w powiecie łańcuckim. 41-letni Grzegorz B. mieszkał w jednym domu wraz z żoną oraz jej siostrą. 31 sierpnia 2023 roku oskarżony wywiózł swoją szwagierkę w pole pod pozorem wspólnego zbierania pokrzyw i tam ją udusił. Potem pomagał rodzinie w poszukiwaniach. Rzeczy należące do ofiary spalił, a telefony wyrzucił do wody. Podczas procesu Grzegorz B. przyznał się do winy. Twierdził, że do zabójstwa doszło przypadkowo. Zdaniem prokuratora to nieprawda. W mowie końcowej Arkadiusz Jarosz podkreślił, że oskarżony działał z premedytacją i w sposób zaplanowany.
Wysoki sądzie, nie można mówić o przypadkowym elemencie działania sprawcy, który osobę mu znaną, która mu zaufała, z którym udała się w celu wykonania tych prac de facto gospodarskich dla zerwania owych pokrzyw dla zwierząt, atakuje od tyłu, przydusza, a następnie dusi, pozbawiając życia.
Jeden ze świadków zeznał, że mężczyzna patrzył na młodą kobietę pożądliwie. Zdaniem biegłej psycholog Grzegorz B. działał z motywacji seksualnej. Mają o tym świadczyć ślady znalezione na ciele ofiary oraz zachowanie oskarżonego przed, w trakcie i po przestępstwie. Po zabójstwie mężczyzna miał rozebrać ofiarę, związać ją, przenieść, a po jakimś czasie wrócić na miejsce zbrodni. Grzegorz B. korzystał z portali pornograficznych i randkowych. Na motyw seksualne zbrodni wskazywał w mowie końcowej prokurator Jarosz.
Rozebranie zwłok bezpośrednio po dokonaniu zabójstwa i te pewne czynności o charakterze takim autoerotycznym, które mógł sprawca podejmować, jak również fakt takiego charakterystycznego spętania zwłok, który w tej sprawie miał miejsce, pozwala na wyprowadzenie wniosku, że głównym motywem był motyw seksualny tej sprawy.
Prokurator zażądał dla oskarżonego kary dożywotniego pozbawienia wolności. O ewentualne warunkowe przedterminowe zwolnienie miałby ubiegać się po odbyciu 35 lat kary. Prokurator Jarosz wnosił też o pozbawienie Grzegorza B. praw publicznych przez 10 lat oraz zasądzenie od oskarżonego zadośćuczynienia na rzecz rodziny zamordowanej kobiety.
Pan oskarżony dokonał ataku nie dość, że na ludzkie życie, to jeszcze dokonał ataku na osobę mu znaną, na osobę, która miała do niego pełne zaufanie, na osobę, która z nim się wychowywała od lat dziecięcych, na osobę, która traktowała go de facto jak brata. Więc Wysoki Sądzie, w tej sprawie kara może być tylko jedna. Ja nie widzę innej kary dla pana oskarżonego jako prokurator, mówię to jako prokurator, niż tylko kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Ze wnioskiem prokuratora odnośnie kary dożywotniego więzienia zgodziła się pełnomocniczka oskarżycieli posiłkowych Dorota Słowińska.
Śmierć Joanny nie była skutkiem nieszczęśliwego wypadku, jak wyjaśnia oskarżony. Oskarżony nie działał w obronie, nie działał w afekcie, nie działał pod wpływem silnego wzburzenia. Działał wyłącznie z chęci zaspokojenia popędu płciowego w celu realizacji fantazji seksualnych, a zatem w warunkach zasługujących na szczególne potępienie.
Siostra zamordowanej kobiety i była żona oskarżonego, Jadwiga R., występowała w procesie jako oskarżycielka posiłkowa. W emocjonalnym wystąpieniu powiedziała, że Grzegorz B. zasługuje na dożywotnie więzienie.
Chciałabym zaznaczyć, że moja siostra była od najmłodszych lat dla mnie osobą najbliższą, którą praktycznie razem z mamą wychowywałam, ponieważ byłam od niej dużo starszą. I czyny, jakie popełnił mój pan oskarżony, zasługuje na, według mojego sądu, na najwyższy wymiar kary. Chciałabym wnioskować o dożywocie.
Zdaniem obrońcy oskarżonego, mecenas Anny Pary, śledztwo i postępowanie dowodowe przed sądem nie wykazało motywu zbrodni, tym bardziej seksualnego.
Zdając sobie sprawę z ogromnej tragedii, która się wydarzyła i że to żadna pociecha dla rodziny pokrzywdzonej, wskazać muszę, że nie istnieje żaden bezpośredni dowód wskazujący, aby oskarżony działał z pobudek seksualnych i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. I to właśnie mimo wielości i obszerności zgromadzonego materiału dowodowego. Muszę podkreślić, że nie ujawniono oczywiście poza śladami duszenia żadnych śladów urazowych na ciele Joanny w momencie oględzin zwłok, ani śladów wskazujących, że została ona wykorzystana seksualnie.
Mecenas Para wnosiła o zmianę kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego oskarżonemu z zabójstwa z motywów zasługujących na szczególne potępienie na zabójstwo w typie podstawowym. Zdaniem prawniczki przeprowadzone postępowanie nie ujawniło pełnego obrazu zdarzenia i nie można przyjąć, że oskarżony zaplanował zbrodnię. Grzegorz B. w ostatnim słowie przeprosił za swój czyn. Podkreślił, że nie miał żadnych fantazji seksualnych związanych z przemocą wobec kobiet.
Chciałem przeprosić, wyrazić skruchę. Nie powinno się to zdarzyć. Nigdy nie miałem i nie mam żadnych fantazji związanych z wiązaniem czy z przemocą podczas stosunku. Nigdy nie miałem takich.
Sąd ze względu na zawiłość sprawy odroczył ogłoszenie wyroku do 2 grudnia. To wszystko w audycji. Za uwagę dziękuję Dariusz Kapała. Zachęcam też do słuchania wcześniejszych odcinków Popołudnia z Kryminałem, dostępnych na naszej stronie internetowej w zakładce Strefa Audio. Do usłyszenia.
Popołudnie z Kryminałem.